Audycja dla małżonków i rodziców.
W naszym studiu witamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława Stefanka, pasterza Kościoła Łomżyńskiego oraz dzisiejszego wieczoru są z nami państwo wiśniewscy, przy czym pozdrawiamy bardzo serdecznie również i państwa Polakiewiczów.
Oczywiście pozdrawiamy również, a wita się z państwem dzisiaj Anna i Janusz.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, państwo Polakiewiczowie, zapraszając mnie na dzisiejsze spotkanie, wyjaśnili przyczyny nieobecności, ale równocześnie też przedstawili swoich przyjaciół, twierdząc, iż są tak głęboko wsłuchani w programy poruszane we wtorek, że będziemy tutaj próbować wspólnie ze sobą przez ten czas wyznaczony pracować.
Tymże jeszcze zdradzę, księże biskupie, jedną rzecz. Pani Anna dzisiaj jest w roli gospodyni wieczoru, ale czasami bywała w naszym programie jako gość również.
A to ja słyszałem taką Annę, tylko nie kojarzyłem, że to jest ta z Torunia. I już tutaj, jak się to mówi, bywalec wprawny.
Tak, jednego i drugiego studia, i radiowego, i telewizyjnego.
My również jesteśmy zachwyceni, że możemy tu z księdzem biskupem dzisiaj być, bo też wielokrotnie słyszeliśmy i znamy, także cieszymy się bardzo. I dzisiaj, dzisiejszy temat, do którego zapraszamy wszystkich słuchaczy, który nam ksiądz biskup przedstawi, nosi tytuł Otoczmy troską życie. Jest to temat również roku duszpasterskiego, jaki w Polsce przeżywamy. I ksiądz biskup nam wyjaśni również jeszcze inną również przyczynę, jaka dzisiaj tutaj księdza biskupa do naszego studia sprowadza.
To jest już któryś rok z kolei, że w połowie września pojawimy się na wtorkowej audycji. Są takie dwa terminy, które z państwem Polakiewiczami ustaliliśmy. Inne nie są aż tak stałe. To jest połowę września i początek stycznia. A w innych czasie to w zależności od potrzeby. Otóż zbliża się pielgrzymka małżeństw na Jasną Górę. My zresztą mamy pod tym względem w tej chwili bardzo bogatą ofertę, zwłaszcza Kalisz co miesiąc zaprasza nas na modlitwę w intencji rodzin, w intencji życia. Ostatnio ogólnopolska pielgrzymka w pierwszy czwartek września, pierwszy czwartek października spotkamy się na kongresie józefologicznym i modlitwie za rodziny w Kaliszu. Kalisz dyżuruje, można powiedzieć, przy problemach rodzinnych. Natomiast Jasna Góra od lat zaprasza, Matka Najświętsza z tronu Królowej Polski zaprasza poszczególne stany, poszczególne środowiska. Cały rok jest kalendarz bardzo pięknie uporządkowany, ale też i wypełniony. I zawsze ostatnia niedziela, nie sobota, niedziela września zarezerwowana jest dla małżeństw, dla rodzin. Początkowo były to pielgrzymki młodych małżeństw, potem się rozwinęły i przedłużono je o sesję doradców i diecezjalnych duszpasterzy. Tak będzie też i w tym roku. Od rana w sobotę spotkają się diecezjalni duszpasterze rodzin i doradcy życia rodzinnego. A mówię to dlatego, że już w tym przedpołudniowym, można by powiedzieć wąskim gronie, bo to jest w całości 80-90 osób, podejmiemy tematy związane z troską o rodzinę, która jest przez Boga wyznaczona i wybrana jako środowisko życia i środowisko przekazywania życia. Stąd będą takie tematy jak narzeczenie wobec ludzkiej płodności, przygotowanie młodych ludzi do misji rodzicielskiej, czy w ramach tego też nowe formy troski duszpasterskiej o młodzież, narzeczonych i małżonków, a to dlatego, że współczesne tak w szkole, jak i poza szkołą metody uczenia czy przygotowywania małżonków, młodych kandydatów do małżeństwa, czyli młodzieży, mają sporo pomysłów na to, żeby młody człowiek patrzył na siebie tylko jako na technicznie sprawne ciało, więc trzeba pójść i pokazać młodemu człowiekowi, że on jest osobą i że przygotowuje się na wymianę daru przyjęcia osoby drugiej. To jest ta sesja przedpołudniowa. Po południu w czasie naszej pielgrzymki zaczniemy od modlitwy w intencji ojczyzny, msza święta, a potem potem wykład i droga krzyżowa, apel jasnogórski, jak to zwykle bywa co roku, i w niedzielę już o 9 rano ojciec profesor Witold Kawecki, redemptorysta, będzie mówił o rodzinie we współczesnej kulturze, i wreszcie msza święta na szczycie o godzinie 11 z odnowieniem ślubów małżeńskich i ślubowaniem nowych doradców życia rodzinnego. Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski poprowadzi, przewodniczył będzie mszy świętej ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki. Ksiądz biskup Kaszak jest wieloletnim pracownikiem Papieskiej Rady Rodziny. Przybył do nas z Watykanu. Ostatnio pełnił rolę sekretarza tejże rady. Zapraszam wszystkich w imieniu księdza biskupa Kazimierza Górnego, który jest przewodniczącym Rady do Spraw Rodziny. Zapraszam na Jasną Górę, szczególnie małżeństwa, na mszę świętą za ojczyznę już w sobotę od 15.30 i potem w niedzielę 9 godzina i 11. Zaczynam od tego zaproszenia, bo ono również motywuje podjęty temat. Ten rok poświęciliśmy w sposób szczególny rozważaniu naszych obowiązków wobec życia. Troska o życie, otoczmy troską życie. I wszystkie spotkania obracały się w kręgu tych zagadnień. Oczywiście rodzina w sposób szczególny ma ten Boży dar i tę misję od Stwórcy wyznaczoną, i dlatego też przygotowując się do modlitwy na Jasnej Górze, przygotowując się do pielgrzymki, poświęcimy dzisiejszy wieczór właśnie trosce o życie. Są jeszcze takie dodatkowe motywy, które chciałbym wspomnieć, chyba bardzo, bardzo marginalnie. Z jednej strony to upokarzająca dla nas wszystkich dyskusja na temat Katynia, na temat zbrodni katyńskiej, a po drugie dyskusja chyba dla wielu zupełnie niezrozumiała, bo jestem przekonany, że większość społeczeństwa w szczegółach nie jest zorientowana. To jest dyskusja na temat zapłodnienia pozaustrojowego, tak zwana in vitro. Będę może w jakimś fragmencie mógł dotknąć tych dwóch faktów, chociaż nie chciałbym im w tej chwili poświęcać szczególnie więcej czasu. I teraz takie zakresy tematyczne, czy trzy rozdziały krótkiego wprowadzenia do dzisiejszej rozmowy na temat życia. Zacznijmy od źródła życia. Bóg żywy jest źródłem życia. On niestworzony, on odwieczny, on pozaczasowy. On, jak to niektórzy mówią, dlatego żywy, bo jedyny jest prawdziwy. I te dwa słowa, żywy i prawdziwy, wymieniają się nawzajem swoimi pojęciami i zabezpieczają wszelkie życie i wszelką prawdę. W Bogu mamy źródło życia i On jest, Bóg, również Ojcem, który niesie nam, przynosi nam nasz udział w życiu, a ten udział przekazuje w ładzie, w istnieniu uładzonym. My mówimy, że jest to świętość Boga przydzielona człowiekowi. Człowiek został zaproszony do udziału w świętości Boga, to znaczy w ładzie niezmiennym, odwiecznym istnieniu Bożym, ale równocześnie ład ten dotyka działania, a więc to, co my nazywamy świętością moralną, nie tylko świętością w swojej istocie, w tym, że jesteśmy osobą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, ale i w tym, że mamy zaproszenie, byśmy miłowali tak jak Ojciec, a więc działali w tej najwyższej Bożej dynamice, ład działania, dobry, prawdziwy, istniejący, święty, otwarty na drugich. To jest źródło życia. Ale dlaczego mamy zatroszczyć się o to, żeby jak najwięcej osób pojawiło się na świecie? Czyli krótko mówiąc, dlaczego my podejmujemy misję rodzicielską i mamy zadanie rodzicielskie przeznaczone przez Boga, zadanie, które można by spokojnie uważać jako obowiązki niektórych tylko osób. Dlaczego potrzebny jest człowiek na ziemi? Kilka racji. Po pierwsze, osoba ludzka to chwała Boża, to jest odbicie Bożej chwały. Każdy człowiek wielbi Boga swoim istnieniem, nawet jeśli by był niezwykle skromnym, czy wręcz niesprawnym w wymiarach fizycznych, w wymiarach duchowych, tam gdzie brakuje jakichś możliwości wypowiadania na zewnątrz swoich talentów i swoich przeżyć, ten człowiek samym faktem istnienia chwali Boga. Każde nowe życie to jest powiększona, poszerzona chwała Boża. Ale równocześnie małżeństwo, małżonkowie są upoważnieni, zaproszeni i wyznaczeni do przekazania życia. Małżeństwo, powołanie życiodajne. Małżeństwo w ten sposób przekazuje trwały znak swojej miłości, miłości międzyludzkiej. Jest taki zwyczaj, że małżonkowie często obdarowują się jakimiś drobiazgami, a nieraz nawet poważniejszym znakiem swojej miłości. Mamy pamiątkowe pierścionki zaręczynowe, obrączce ślubnej nie wspomnę, jakieś inne upominki, jakieś znaki w naszej rodzinnej przestrzeni, a więc na ścianach. Sporo jest tych małżeńskich wzajemnych darów. Przecież największym darem, jaki sobie sprawiamy, to jest nasze dziecko. Bo ono jest po pierwsze z najgłębszych w nas wymiarów naszego ludzkiego życia, z miłości, a po drugie jest trwałym darem. Trwałym. Nie ma, nawet jeśli by dziecko zachorowało i odeszło przedwcześnie, nawet gdyby jakiekolwiek inne nieszczęście zabrały nam dziecko, nie ma możliwości, ażeby tego znaku trwałej miłości pozbawić małżonków, rodziców. I w ten sposób ono, dziecko, nigdy nie gaśnie, nigdy nie wyłącza się z wspaniałej roli, łączy rodziców. Dotykam tu szczególnie bolesnego momentu rozwodu. Rozwodu, jakże łatwo postanawiają sędziowie rodzinni o dzieciach małżeństw rozwodzących się. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak prymitywnie i jak głęboko zubożona jest i doktryna prawna, i nasza obyczajowość. Rozwiązujemy węzeł małżeński, tak mówi kodeks prawa cywilnego. Kościół z ogromną konsekwencją walczy o nierozerwalność małżeństwa. I my nie wiemy, że posługując się takim z punktu widzenia głębokiej etyki ludzkiej, ułomnym prawem, przede wszystkim atakujemy dziecko. To nie jest ważne, że sąd potrafi zabezpieczyć przyszłość dziecka, przydzieli mu opiekuna, zabezpieczy alimenty i tak dalej. Nic nie zabezpieczy, jeżeli postanawia publicznie rozerwać środowisko, które dziecko sobą utożsamia, to znaczy więź miłosną, komunię osób, rodziców. I rozważając ten pierwszy temat i kończąc takim właśnie trudnym dopowiedzeniem, przechodzę do zagrożeń, jakie dzisiejsze czasy niosą dla życia. Oczywiście będę mówił o sprawach stosunkowo ogólnych, nie wchodzę w konkretne problemy, bo nie taki jest charakter dzisiejszych rozmów, ale może w telefonach niektóre rzeczy będziemy uszczegółowiać. Otóż jakie są zagrożenia? Przede wszystkim wykorzystywanie naszej naturalnej słabości. I od tego trzeba zacząć. Mamy zwyczaj raczej zaczynać od przyczyn zewnętrznych. Chętnie zrzucamy odpowiedzialność za sytuacje trudne, również demograficzne, na ustrój, na jakieś wpływy zewnętrznych, powiedzmy, ośrodków medialnych i tak dalej. Zawsze trzeba zacząć od własnej słabości, bo nikt nam nie odbiera możliwości przekazywania życia w warunkach z tych normalnych, w jakich my w tej chwili żyjemy. Ale ta naturalna słabość, wykorzystywana przez niechętnych życiu, trafia jeszcze na taką szczególną w tej chwili metodę ozdabiania pięknymi słowami tego, co się nazywa atakiem na życie. A więc szukamy wolności, uważamy, że jest to postawa bardzo szlachetna, lepiej dziecka nie urodzić, niż go źle wychować. Od razu ustawiamy taką alternatywę. Albo urodzić i źle wychować, albo nie urodzić i nie mieć wyrzutów sumienia wobec dziecka, którego nie ma. Przecież to jest w samej logice już błąd dosyć podstawowy, nie mówiąc już o realnych wymiarach takiego działania. Przy tym mówi się, że rodzina, która ogranicza swoje potomstwo, jest społecznie bardziej użyteczna, kobieta bardziej przygotowana do pracy zawodowej. Co więcej, nawet utarło się już takie powiedzenie, ludzie, którzy mają mało dzieci, to są przedstawiciele wyższych intelektualnie środowisk. Ci, co mają dużo dzieci, to są najczęściej ludzie o bardzo niskim stopniu wykształcenia, są nieporadni. Z wielkim zadziwieniem ktoś mi opowiadał 3 czy 2 dni temu, lekarz 8 dzieci, małżeństwo lekarskie, i prawie opowiadał, jak gdyby to było małżeństwo kosmiczne. Mimo że są lekarzami, mają 8 dzieci. Akurat tak się złożyło, że znam to środowisko i jest to rzeczywiście para niezwykle szlachetna, również zawodowo aktywna, ale są to po prostu ludzie świadomi swojej misji i doskonale, i wysoki stopień wykształcenia, i bardzo wielkie zaangażowanie społeczne pogodzili z umiejętnie organizowanym życiem domowym. Więc ta słabość ludzka bywa nieraz ozdabiana właśnie takimi zakamuflowanymi, takimi pięknie ponazywanymi, a przecież zakłamanymi motywami. Przy tej słabości i przy takiej obróbce reklamowej trzeba brać pod uwagę jeszcze świadomą propagandę. Nacisk na dzieci od samego początku zniechęca się dzieci do tego, żeby nie mieć rodzeństwa. Mało popularne są wielodzietne rodziny. Tu może propaganda ma najmniejsze sukcesy. Nie widziałem dużo smutnych twarzyczek dzieci, tylko dlatego, że jest ich kilkoro, nie widziałem. To są zawsze radosne twarzyczki. Natomiast jedynaków smutnych widziałem wielokrotnie. I propaganda w tym wypadku nie dociera do dziecka, bo ona jest tak ewidentnie kłamliwa, a dziecko jest tak wrażliwe naprawdę, że sobie z tą propagandą daje radę. Ale już gorzej jest z rodzicami. i rodzice rzeczywiście wpadają na pomysł, ażeby laleczkę taką jedną ozdobną urodzić sobie i potem już ją otoczyć wspaniałościami, uważając, że wyrośnie na geniusza tylko dlatego, że ma cztery pokoje założone zabawkami z najbardziej nowoczesnych sklepów zabawkarskich. To jest ta propaganda. I wreszcie są naciski administracyjne. My sobie nie zdajemy sprawy, że współczesna w ogóle rzeczywistość, mam tu na myśli ONZ-owskie postanowienia, na przykład naciski administracyjne na całe kontynenty, naciski, które się opłaca przez bardzo wysokie sumy. Są przecież sprawozdania, do nich można dotrzeć, ONZ-owskie, na zmniejszanie populacji, zwłaszcza Ameryka Południowa, Afryka, Indie. Już nie mówię o tej wyjątkowo brutalnej metodzie w Chinach i tak dalej. Ale te naciski administracyjne również są w Europie. One polegają na tym, że wszystko, co jest patologiczne i co jest przeciwko życiu, ma przywileje. Jakakolwiek próba obrony przed tą patologią jest natychmiast karana sądownie jako nietolerancyjne odezwanie się, jako dyskryminacja. To jest najnowsze w tej chwili wymyślone, wypracowane przez bardzo sprawne adwokackie kancelarie zniechęcanie ludzi do zabierania publicznego głosu. Co chwilę słyszymy o sądach. Są słynne. Ostatnio wyszła taka książeczka, bardzo piękna książeczka wydana przez wydawnictwo Sióstr Loretanek na temat Europy i Chrystusa. I tam mamy kilka czy kilkanaście przykładów z ostatnich dni, można by powiedzieć, administracyjnego przy pomocy sądów, przy pomocy niezwykle zawikłanej procedury karanie każdego, kto stoi w obronie zdrowia moralnego i próbuje ratować ludzi przed propagandą. I to są te naciski administracyjne, ale jest też jeszcze jedna, tym bardziej chyba nas wszystkich upokarzająca metoda działania przeciwko życiu. Mam tu na myśli zniewolenie polityczne. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak funkcjonuje w tej chwili tak zwana poprawność polityczna. To jest już znane słowo i wykorzystywane bardzo często. Oczywiście poprawność polityczna to jest też nasza wina. Wina nas, wyborców. Dlaczego? Bo polityk w tej chwili właściwie zajmuje się tylko jednym. Notowaniami. I stara się tylko o jedno. O tak zwane PR-owskie dobre programy. I popularność zdobywana za każdą cenę. Już nie będę cytował chociażby przykładu z ostatnich wiadomości, które przed chwilą usłyszeliśmy. Ta popularność to nie jest tylko błąd polityka. On by tego błędu nie popełnił, gdyby wyborca nie reagował tak. To my wychowujemy sobie polityków, którzy absolutnie nami się nie interesują w sensie naszych potrzeb, tych szerszych, głębszych, tylko są wrażliwi na sposób, w jakim my niesiemy kartkę wyborczą. I tutaj pojawia się tak zwana poprawność polityczna, bo trzeba dla swojego stronnictwa, dla swojej partii zdobyć jak najwięcej głosów. Im szef, to znaczy wódz, trzyma krótko drużynę w dyscyplinie, właśnie to jest to zdyscyplinowanie, trzyma krótko, bo on chce wygrać, on chce prowadzić do zwycięstwa, on chce przejąć władzę. I gdyby któryś z polityków, któryś z posłów zechciał po swojemu zagłosować, natychmiast będzie ukarany albo upomniany, a jak nie, to w najlepszym wypadku przy następnych wyborach nie dostanie się na listę, bo to jest takie najmniej bolesne karanie w ramach środowisk politycznych. My sobie nie zdajemy sprawy, jak daleko odeszła od jakiegokolwiek optyki, jakiejkolwiek optyki moralnej, argumentacja, jaką posługują się na co dzień właśnie przedstawiciele tych liderskich środowisk, tak zwanych salonów politycznych. I to są główne zagrożenia, ale jeszcze wracam raz, one są w nas. To my wychowujemy sobie polityków, to my jesteśmy, nawet wtedy, kiedy nie idziemy do głosowania, to przede wszystkim to jest już największy z naszych błędów, no bo wtedy w ogóle nie mamy żadnego wpływu na to, czy jesteśmy za, czy przeciw życiu. Wobec tego, jaki pozytywny, to jest trzeci już rozdział i ostatni naszego wprowadzenia. Widzę, że jest już 22:11, trzeba kończyć. W jaki sposób przygotować siebie i swoje otoczenie na przyjęcie życia, na usłużenie życiu? Ktoś powie, no poradnie, trzeba dobrze rozeznać rytm płodności, trzeba przygotować do bardzo świadomego podjęcia misji rodzicielskiej i tak dalej. Oczywiście, że tego typu wiedza, za chwilę będę się o nią upominał, jest potrzebna, ale przede wszystkim trzeba spotkać Jezusa. Trzeba ożywić swoją wiarę. To znaczy sięgnąć po źródło życia, do Boga żywego, do Boga, który jest miłością, do Boga, który jest ładem, do Jezusa Chrystusa, który zaniósł na krzyż całą naszą miłość ułomną i zamienił na zwycięską miłość swoją zmartwychwstania. I dlatego przygotowanie do ślubu to powinno być przede wszystkim ożywienie życia religijnego, by się zdziwili nasi narzeczeni, gdybyśmy im powiedzieli, kochani, idziecie do ślubu, wobec tego zapraszamy was przynajmniej 10 dni na rekolekcję, żebyście pogłębili swoją wiarę i rozmodlili się, żebyście się rozmodlili. Parę godzin ich zatrzymać, na jeden dzień skupienia, to już się wydaje jakieś niesamowite ze strony proboszcza prześladowanie tych młodych ludzi. A to jest podstawa całej przyszłej drogi małżonków i ich szczęścia. Spotkać miłość Jezusa i to miłość ofiarną, czyli stworzyć właściwe małżeństwo, stworzyć właściwą relację między małżonkami. To nie jest problem nawet numeryczny, dwoje, troje czy pięcioro dzieci urodzą. Ważne jest, w jakiej atmosferze każde z tych narodzin przyszło. Są różne przyczyny, jest wiele małżeństw, które mają tylko jedno dziecko właśnie z przyczyn od siebie niezależnych, ale w te jedne narodziny włożyli całą miłość swoją i co więcej, żyją tą miłością i znajdą 1000 sposobów, ażeby poszerzyć swoje rodzicielstwo, swoje macierzyństwo, swoje ojcostwo, poza to jedno dziecko, które może z wielkim trudem przyszło na świat. I to jest najważniejsze. Rozegrać sprawę w swoim sercu. A oczywiście potem trzeba sięgnąć dalej, a więc podnieść kwalifikacje, nazwijmy to, świadomości, a więc nauka. I to nauka, która nie tylko ułatwia decyzję przyjęcia dziecka, ale przede wszystkim ułatwia opiekę nad dzieckiem. Odwagę podjęcia opieki, wychowania trzeba wpiąć w pewien zasób wiedzy teoretycznej. Ile ludzi, właśnie już raz to powiedziałem, wychodzi z takiego minimalistycznego założenia. Nie damy sobie rady, nie mam warunków na wychowanie. Nie zgadzamy się z mężem charakterami. Mąż zagląda do kieliszka. Nie widzę możliwości rodzenia. Po co sprowadzać dziecko w takie marne warunki? I tak dalej, i tak dalej. Tu, na tym terenie i wiedza, i porządek, taki również organizacyjny, chociażby i z uzależnieniem alkoholowym męża, jest bardzo konieczny. I potem jeszcze następne wymiary naszego wsparcia, to jest przede wszystkim postawa starszego pokolenia. Kilkakrotnie pytano mnie, czy będą kiedyś w programach naszych duszpasterskich specjalne kursy przygotowawcze na teściową, na teścia. Oczywiście najczęściej mówi się tu o tych relacjach, które my znamy z przysłów i z powiedzonek, te konflikty między teściową a synową. To nie jest tylko ten problem. Problem przygotowania dziadków do właściwego przyjęcia daru życia ich dzieci, czyli swoich wnucząt, to jest poważna sprawa. I tutaj zasób miłości u trzeciego pokolenia, to znaczy u dziadków, jest bardzo często jedynym ratunkiem. Doskonale wypełnia to, czego nie dostaje rodzicom. Postawa starszego pokolenia jest niezwykle ważna i wreszcie w ogóle ofiarność całego społeczeństwa. Nie możemy stworzyć takiej kultury, że nie widzimy dzieci, bo one nam przeszkadzają, płaczą w samochodzie, w autobusie, w kościele, w samolocie. Kiedyś leciałem do Chicago i za mną ktoś wiózł chore dziecko. No wyraźnie było chore, zresztą ta matka potem się przyznała do tej sytuacji. To dziecko, biedulka, dziewczyneczka, tak sobie popłakiwała calutką drogę. No a ja miałem szansę na drzemkę popołudniową. To lot jest popołudniowy, wydłużony czas, więc mam talent pod tym względem, gdy idzie o drzemkę w samolocie. I potem sobie pomyślałem, mój Boże, tym razem zaprosił Cię Pan Jezus, żebyś temu dzieciątku towarzyszył. Oczywiście, że ja tam nie brałem się ani za huśtanie, ani za opiekę, bo ani potrafię, ani by mnie tam nie dopuściła matka, ale ja słyszałem wyraźnie dźwięk tego dziecka w uszach i w sercu i jakoś tam, jak umiałem, tak próbowałam towarzyszyć. Najczęściej jednak jestem zniecierpliwiony, jak mi hałasują w czasie kazania dzieci i biegają. I sobie myślę, rodzice źle zorganizowani, przecież nie powinni przeszkadzać, bo mnie to rozprasza, bo ja nie mogę się skupić i tak dalej. Społeczeństwo dojrzałe musi też, dorosłe musi też umieć spojrzeć na swoją służbę wobec życia rodzącego się i tego, które już biega i tego, które niekiedy w swojej młodzieńczej buńczuczności dyskutuje z nami w nieskończoność. I ostatnie słowo, polityka prorodzinna, bo tu znów będziemy się zwracać do naszych przywódców, ażeby w sposób istotny zaangażowali się w przyszłość naszych rodzin. Powtarzam, pomijamy te dyskusje, może w rozmowach dojdzie do jakichś pytań, ostatniej chwili dyskusje. Mówię o bardzo szeroko zakrojonej polityce prorodzinnej. A więc przede wszystkim każde życie to jest najlepsza inwestycja, bo jest trwałe. Jakakolwiek inna inwestycja podlega różnym wahaniom, już od kryzysu nie będę zaczynał. Natomiast nie ma nigdy w życiu zaangażowanym dziecka nigdy takiego skrajnego niebezpieczeństwa, żeby ono podlegało kryzysowi, ktoś powie, wykolejenie moralne. Nie chcę tego tematu rozwijać, ale to jest tylko pewna część życia, to jest funkcjonalne, powiedzmy, upośledzenie życia, ale samo życie w istocie jest zawsze trwałym i bardzo dobrym wejściem, włączeniem w skarby społeczeństwa nowej istoty ludzkiej. A poza tym od strony ekonomicznej dziecko wbrew pozorom jest dochodem. To jest bardzo dobrze zaplanowany dochód. I po trzecie, dziecko znów wbrew opinii wprowadza zabezpieczenie pokoju i ładu międzynarodowego. Nie będę tego potrójnego sygnału rozpracowywał, ale powtórzmy sobie, to jest trwała inwestycja, dochodowa inwestycja i budująca pokój. I na koniec takie dopowiedzenie. Matka, która wychowuje dzieci, jest w domu, nie ma tytułu do uposażeń społecznych. Społeczeństwo nie traktuje jej pracy w domu jako pracy zawodowej. i przeliczam sobie, matka rodziny wielodzietnej traci wszystkie przywileje pracownika. A co robi? Zabezpiecza młode ręce, które będą pracować na rentę, ale nie jej, tylko tych, którzy mieli jedno albo żadne dziecko. Trzeba by w tym miejscu, od tego momentu zaczynając, specjalnie przestudiować właśnie pozycję matki, która została w domu i która poświęciła się życiu. Gdybyśmy to przeanalizowali, ten jeden tylko moment, zorientowalibyśmy się, że pogłębione studium teologii, pogłębione studium wiary, ożywienie serca miłością do Chrystusa jest równocześnie fantastycznym rozwiązaniem tych zapowiadających się coraz groźniejszych przyszłych lat, kiedy to już nie będzie komu na nas pracować, jak to mówią, będzie, jeśli my będziemy wierni powołaniu Bożemu. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy serdecznie księdzu biskupowi, doktorowi Stanisławowi Stefankowi, który przybliżył nam dzisiaj temat Otoczmy troską życie. Dziękujemy szczególnie za te słowa dotyczące hojności w dawaniu życia przez rodziców. Myślę, że to jest w tym temacie Otoczmy troską życie taki szczególny wątek, też bliski nam rodzicom, młodym, którzy też mamy czwórkę dzieci i mamy nadzieję, że przyjdą jeszcze więcej tych dzieci, że właśnie to jest rozszerzanie chwały Bożej na ziemi. Także te słowa, myślę, tak najbardziej nam zapadły. No i jesteśmy ciekawi, co zapadło w sercach naszych słuchaczy. I dlatego zapraszamy do podzielenia się tym wszystkich słuchaczy.
Podajemy numery telefonów do studia dla słuchaczy z Polski Północnej. Numer telefonu 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56. Kierunkowy do Torunia 056. Oraz dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy 004856 i numery 655 23 33 oraz 655 23 66. Zapraszamy serdecznie. Również numery telefonia w rodzinie 720 100 100 720 100 200. Zapraszamy.
Witamy serdecznie, Radio Maria. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Warszawy. Jestem teraz obecnie w Warszawie, u Salezjanów, na jakimś spotkaniu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich księdza biskupa, którego mogłem spotkać na Jasnym Górze w czasie pielgrzymki. Chciałem włączyć się też w to rozważanie i też dodać pytania księdzu biskupowi na temat też rodziny, bo teraz właśnie się tak mówi, że rodzina jest taką pierwszą instytucją, gdzie po prostu mamy wzrastać tak duchowo, rozwijać się też, stawać się coraz bardziej doskonałym na miarę Chrystusa. No. I też często spotykam takie osoby w rodzinie, że nie ma takich relacji z sobą, takich, że przyjaźni, miłości, tylko jest takie, że bardziej każdy myśli o sobie, egoistycznie podchodzi. Nie ma tego wyjścia tego do drugiego człowieka, więc w rodzinie też. Jak właśnie z tym zaradzić? Często są jakieś kłótnie. Też spotykam osoby, które po prostu nie potrafią ze sobą radzić, by nawet porozmawiać, albo że się liczy ich zdanie i już nie dochodzą do tego, żeby jakoś przebaczyć i zapomnieć. Myślę, że tutaj problem nie tylko jest w rodzinie, też jak jest w notach jakichś kościelnych, kiedy jakoś też trudno jest zrozumieć się między sobą. I ksiądz biskup właśnie wspomniał o tym, że serce Boże jest takim dla nas przykładem, żeby tam szukać umocnienia i pocieszenia, tylko że tyle ludzi jakby tego nie dostrzega, że właśnie tylko w Bogu się jest ta pełnia szczęścia, tylko w Bogu jest to wszystko, co nam potrzebne do życia. Jak też samemu wzrasta, jak duchowo, rozwijać się, żeby być tym znakiem dla innych. Myślę, że żeby tu tak może jakoś nie narzucać się nawet swoim osobom, że inni powinni tak robić, tylko bardziej być przykładem, prawda? I też dostrzegałem w swoim życiu też, że ja nie jestem doskonały, wierzę do tej doskonałości, żeby wzrastać. Widzę swoje słabości i tego chciałam prosić księdza biskupa o taką radę. Jak też w swoim życiu mam dawać dobry przykład w rodzinie, w społeczeństwie, żeby to było takie, podobało się Panu Bogu, było zgodne z wolą Bożą. Bóg zapłać. Zdrowia.
Bardzo dziękujemy, Panie Tadeuszu. W tej drodze do rozwoju duchowego popełniamy dwa błędy. Oczywiście nie zawsze, ja tylko cytuję pewne postawy, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwszym błędem to jest taka czysto emocjonalna relacja do drugiego człowieka. Tak zresztą bywa z tym zakochaniem młodych. Z ich relacjami wzajemnymi i to tak tymi bardzo osobistymi, mam na myśli współżycie małżeńskie, jak i tymi domowymi, kto nad kim bierze górę, kto komu usłuży, kto kogo komu ustąpi i tak dalej. To jest wszystko poziom czysto emocjonalny. A na tym poziomie naprawdę trudno jest dogadać się z drugą osobą, zwłaszcza, że jest to niezwykle bliska osoba. Mnie jest bardzo dobrze porozmawiać z księdzem proboszczem, który składa mi wizytę dwa razy w roku, ja jemu dwa, trzy razy, to i tak dużo, jak na biskupa i proboszcza, jeśli się spotykamy w cztery oczy kilka razy do roku, a nieraz i rzadziej, my nigdy nie mamy konfliktów. Jest bardzo wszystko elegancko. Jestem przekonany, że gdybym mieszkał z tym samym charakterem, z tą samą osobą, pod jednym dachem, w jednym pokoju i musiał wszystko z nim uzgadniać, nawet to, kto po kolei idzie do łazienki pierwszy, to na pewno tych konfliktów byłoby sporo. Na poziomie czysto emocjonalnym bardzo, bardzo łatwo o takie różne niedogadania. Przecież to są w końcu przyczyny mało ważne, a jednak one są skutecznie na drodze przeszkodą. A drugi błąd, jaki popełniamy, to jest pewnego rodzaju, jak ja to mówię, przypinanie sobie skrzydeł do naszych ramion anielskich. Czyli jeżeli chcę uciec właśnie od tego czysto ludzkiego traktowania drugiego człowieka, to uciekam w jakieś, według mnie się wydaje, mistyczne uniesienia czy spotkania z Panem Bogiem, ale sam na sam zostawiam tego drugiego człowieka na ziemi, a sam przypinam sobie skrzydła i szybuję na wysokość niebios. Stąd też dużo tej indywidualnej pobożności, takiej duchowości, nawet mogę sobie zafundować kierownika duchowego i jeszcze tam jakieś inne metody skupień, uczestnictwa w różnych programach i tak dalej. Znów zostawiam drugą osobę, a istotą małżeństwa jest komunia osób. I nie ma żadnego aktu mojego serca, który by nie był również jakimś echem zakorzeniony w serce drugiego człowieka. I to spotkanie podwójne, z jednej strony ciągłe pogłębianie wiary, ciągłe pogłębianie modlitwy, ciągłe sięganie po łaskę sakramentów, a więc zbliżanie do Boga, ale razem. Nie w tym znaczeniu, że on musi dokładnie ten mój współmałżonek od wszystkie pacierze odmawiać te, które ja. Dobrze, jak mówić wspólnie, bardzo dobrze, ale nieraz jest tak, że to są jakieś bardzo indywidualne rozwiązania, ale my musimy się widzieć w sercu Bożym. A z drugiej strony trzeba też brać pod uwagę to, że no, jako ludzie w naszych emocjach bardzo często, jak to mówią, trzeba wargi przygryźć i przymknąć zamknąć usta, nie odzywać się, bo wiem, że po tamtej stronie akurat zadziałała jakaś bomba, uruchomiła jakieś przeżycie. Więc jeden i drugi poziom, czy jedna i druga płaszczyzna, ale muszą równocześnie występować. Są też takie spotkania, które troszeczkę teoretycznie ten problem omawiają. Niestety mało na ten temat mówimy na ambonach. Nasze homilie są dosyć poprawne, biblijnie, teologicznie. Staramy się dobrze przygotować, jednakże boimy się takich konkretów, również i z tego tytułu, że nasi wierni w tych konkretach by zaraz siebie odczytywali, boimy się, żeby kogoś nie dotknąć, żeby ktoś nie posądził nas o jakieś wycieczki osobiste, a lepiej jest uciec w rejon Biblii i o Mojżeszu i Piotrze i innych rozważać, aniżeli o Kowalskim i jakimś Wojtkiewiczu.
Dziękujemy bardzo i przypominamy tylko jeszcze, że naszym tematem jest Otoczmy troską życie i bardzo byśmy prosili, żeby przede wszystkim do tego tematu słuchacze zadzwonili. Tak, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Henryk z Gorlic.
Witamy. Proszę bardzo.
Chodzi o taką rzecz, że tam ksiądz biskup użył takiego stwierdzenia, że w całym szczegół, z całej dyskusji, ale z całego wykładu, że dzieci są inwestycją. Otóż i teraz tutaj mi się nasuwa taka sytuacja. No są. Być może są, tylko że jest, jak się okazuje, jeszcze ten diabeł lub ja nie wiem, czy to jest diabeł, czy chochlik, coś takiego, że rzecz wypowiedziana. Ja, mnie się zdarzyło, ponieważ miałem trójkę dzieci i po prostu teraz dzieci odsunęły się ode mnie. I teraz jest sytuacja taka. Jeśli... I wypowiedziałem to, że inwestuję, ponieważ no, trójka dzieci to było jak gdyby za dużo w tym okresie, gdy ja się ożeniłem. Tak jak to w tym układzie biskup tam mówi. No i teraz jest sytuacja, jak to się ma do całości rzeczy. Ponieważ rzecz bo człowiek ma naturę jakoś przekorną, a u nas nie wiem, czy to w Polsce, mnie się wydaje, że w Polsce to jest szczególnie jakoś ta przekora jakoś po prostu chełbiona, czy jakiś sposób po prostu, no brakuje mi słowa, ale chodzi o to, że ona jest po prostu uwypuklana. Czyli wszystkiemu się trzeba sprzeciwiać jakoś. I jakoś to tak gdzieś wszędzie jest, wszędzie, nie wyłączając nawet świętych miejsc. I tu jest ta sytuacja po prostu i to jak gdyby się stało nawet właśnie naszą narodową świętością. To z tego wynikają nasze wszelkie kłopoty. Jeśli coś wypowiesz, zaraz się znajdzie przeciwnik, który ci będzie to wszystko po prostu psuł. I taka to jest rzecz. Chciałbym, żeby się w jakiś sposób ksiądz odniósł do tego. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję panie Henryku. W pewnym sensie są to dwa zagadnienia. Z jednej strony to jest ta nasza narodowa przekora, która towarzyszy wszystkim relacjom, nie tylko relacjom dzieci, rodzice i to jeszcze w takim, nazwijmy to, rozliczeniu bilansu życiowego, ale w ogóle lubimy się sprzeciwiać. Może to nawet i znak inteligencji. Niektórzy twierdzą, że Polacy są twórczy i dlatego każdy ma jakieś własne osiągnięcia, nie za bardzo one pasują do drugiego. Wydaje mi się, że byłoby troszeczkę lepiej między nami, gdybyśmy tą nadzwyczajną twórczość jednak koordynowali z drugim obok nas stojącym człowiekiem, jakoś uzgadniali, jakoś współtworzyli. Jest faktem, że przez przekorę, przez taką łatwość rozbijania Również i w rodzinie dochodzi właśnie do takich, nazwijmy to, gestów niewdzięczności, bo często dzieci działają właśnie z przekory. Wbrew rodzicom, rodzice mają swój pogląd, chociażby nawet na sposób prowadzenia gospodarstwa. Ja pamiętam, ile razy z moim świętym pamięci tatą dyskutowaliśmy, co zrobić z ziemią, bo dzieci właściwie wszystkie poszły poza dom, te, które zostały na roli, są uposażone, a te, które mogłyby pracować, nas jest sześcioro, mogłyby pracować na roli, to poszły do tak zwanego miasta, na, jak to mówili na wsi, na łatwiejszy chleb. I z tatą dyskutowaliśmy, jak teraz zadbać o ten majątek. Moje poglądy były skrajnie inne niż taty. I byłem wtedy już kapłanem, a więc miałem pewien autorytet u swojego taty, również i od tej strony. On zawsze mi spokojnie powiedział, ja pod tym względem mam swój pogląd i pozwól, że będzie tak, jak ja rozwiążę. Były jego rozwiązania kapitalne i do dzisiaj jeden kwadrat naszej ziemi nie poszedł w obce ręce i nie jest bez opieki, nie zarósł chwastami. Więc akurat tym razem nauczono mnie, żeby jednak szanować wiedzę swojego ojca i nie tak bardzo przekornie wobec niego działałem, ale gdybym miał na przykład możliwości notarialnych ingerencji, to mógłbym to jakoś inaczej ustawić, czyli popsuć to, co ojciec budował z taką pracowitością. I z tego tytułu ta przekora może nawet nam tam wewnątrz rodzinie dosyć haczyć. Jednakże patrząc w całości, globalnie powtarzam, bo to nie jest żaden mój ani odkrywczy pogląd, ani też osobiste jakieś wielkie badania. Dziecko jest najlepszą inwestycją, również w znaczeniu ekonomicznym. Wychować dzieci, to znaczy dać społeczeństwu najwięcej dochodu. To jest ten dochód narodowy, najwyżej notowany, jak wygląda to groteskowo, to latanie z 1% PKB na wszystkich ekranach i to ludzi poważne krawaty ubiera, żeby ten procent pokazać. I Niemcy bankrutują wobec nas, a my górujemy nad Niemcami. Jakie to osiągnięcie? Przecież to groteska, przecież to śmiesznie. Kto troszeczkę poważniej patrzy na realia tego zawirowania współczesnego gospodarczego, to wie dobrze, że to jest właśnie jeden z tych PR-owskich chwytów. Więc ten kierunek inwestycji naprawdę jest nadmuchanym balonem. Natomiast dziecko nie jest nadmuchanym balonem. To jest najbardziej realna i trwała inwestycja. Niezależnie, powtarzam, od takich bezpośrednich relacji, które mogą trochę wyglądać na brak wdzięczności. Dziękuję bardzo.
To, co ksiądz biskup też mówił na temat, ten przykład kapitalny moim zdaniem tego, że w rodzinie ojciec z synem dyskutuje, pewne tematy się dyskutuje, rozważa, więc to też można też powiedzieć, że to właśnie rodzina jest tą szkołą także i miłości, i rozmowy właśnie, czyli to też ten ważny aspekt, że po to, żeby się wyzbywać egoizmu, żeby się wyzbywać pewnego, czy też oczyszczać, wydaje mi się, z różnych zdań konfliktowych, to też ten czas jest potrzebny. Ten czas, kiedy rodzina, kiedy mąż, żona z dziećmi zasiadają przy stole, mają ten czas właśnie, który umożliwia to, żeby dochodzić do wspólnego zdania. To też może minimalizować też te rzeczy, o których mówił też na telefonie pierwszym pan Tadeusz, czyli jak unikać konfliktów albo jak sobie z nimi radzić. Ten czas na wspólną rozmowę też to jest bardzo ważny.
Prosimy, kolejny telefon. Prosimy.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Jan z Warszawy. No właśnie, ja takie mam dwie kwestie. Pierwszą, króciutko bym tylko chciał powiedzieć do tego, co ksiądz biskup powiedział na samym początku, co zaprosił małżeństwo do, prawda, na pielgrzymkę na Jasną Górę. Króciutko. Wiele osób nie wie, ja jestem bardzo częstym pielgrzymem i w Częstochowie, o sanktuarium rodzinnych błogosławieństw, również prowadzonych przez ojców Polinów na 40 kilometrów na południe od Jasnej Góry. Także wszystkie małżeństwa, które właśnie chciały tak pogłębić tą swoją pielgrzymkę, a byłyby samochodem, to bardzo polecam jako właśnie pielgrzym, dlatego że to jest jedyne miejsce kultu religijnego na kuli ziemskiej, podkreślam, które nosi nazwę Sanktuarium Rodziny Błogosławic. Także piękny klasztor i naprawdę wszystkich zapraszam. A przechodząc już do tematu, druga kwestia, no to właśnie to, co powiedział...
Do końca, to jest Leśniów.
Leśniów, tak.
Leśniów to właśnie... koło Częstochowy. Przepiękne miejsce. Przepiękne, zresztą, oczywiście. Jeśli by pielgrzymi mieli chwilę czasu, to 40 kilometrów wędrówki autokarem, to też jest, nazwijmy to, turystyczna wyprawa między lasami.
Przepiękna, miałem powiedzieć.
I potem tam na miejscu. Tak, to bardzo, bardzo, bardzo polecamy. To jest doskonała informacja.
O, to może tylko się zdanko powiem, jak już ksiądz biskup zna to miejsce, bo właśnie bardzo mało osób wie, a tam jest źródełko, bardzo wiele uzdrowień. Figurka Matki Bożej Leśniowskiej to jest jedna z najpiękniejszych w ogóle figur gotyckich w Polsce. No tam było masę cudów.
Ja muszę panu wejść w słowo i powiedzieć, że na temat Leśniowa już więcej o tej samej porze za tydzień.
O, to ja zadzwonię później, a jeszcze tak,
a teraz prosimy do tematu,
żeby czasu nie zabierać. Właśnie no to, co powiedział ksiądz biskup, faktycznie z dziećmi, które są inwestycją. Faktycznie przyjdzie taki okres w historii naszego kraju po prostu, kiedy dzisiejsi rodzice, ludzie po lat 20-30, obudzą się jako emeryci i faktycznie spojrzą do tych portfeli i będzie pusto, dlatego że właśnie no dzieci, to które są tą najlepszą inwestycją, prawda, w życie, będą pracować na nasze emerytury i tyle właśnie jest niby tych akcji i świeckich, prawda, które otwierają tym młodym przewodniczącym spać, prawda. Dzieciom jednak ludzie no przychodzą do tego dzisiejszego trybu życia, prawda, kierując się tylko sukcesem zawodowym, nie na pewno nawet nie mają czasu na prześwięte, kierując się wyłącznie właśnie tym zyskiem pieniądza, a nie myślenie o przyszłości kraju i o no, ważnej rzeczy, jakim jest dziecko. Także mam takie krótkie pytanie właśnie, jak ksiądz biskup tutaj, czy właśnie od strony kościoła jakieś takie akcje mają być planowane, może właśnie takie inicjatywy. Bardzo dziękuję, przepraszam, że tak długo o tym Leśniowie, ale no to przepiękne miejsce, jak sam ksiądz biskup powiedział. Bardzo pozdrawiam wszystkich i szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękujemy.
Chciałbym wrócić jeszcze do tego bardzo zaskakującego równania czy skojarzenia, którym skończyłem moje przedłożenie. Mam na myśli relację między pracą matki wielu dzieci, a jej osobistym zyskiem jako osoby na emeryturze. Otóż ona, zajmując się cały czas w domu dziećmi, nie nabierze praw emerytalnych, nie osiągnie tych praw, nie nabędzie. Natomiast wychowa obywateli, którzy będą tworzyć właśnie ten dochód narodowy. Więc i tutaj to jest błąd ustrojowy, to jest błąd w polityce prorodzinnej. Jeden z wymiarów tej polityki błędnie ustawiony i dlatego to się upominamy. I tu Kościół bardzo na ten temat wielokrotnie się wypowiedział. Praktycznie ostatnie 20 lat bez przerwy do tego wracamy. Nawet już w pewnym momencie doszliśmy do takiego poziomu, że i program polityki prorodzinnej był ustalony i raport. To było prawie, że gotowe, ale jak to zwykle u nas bywa, zmiana ekipy, przychodzi ekipa tak zwana liberalna, tak zwana indywidualistycznie nastawiona na człowieka, rodzinę się skreśla z wizji, z troski rządowej i dlatego nie dopracowaliśmy się, nie mamy tej pełnej polityki prorodzinnej właśnie również i pod tym względem. To oczywiście nie jest to jedyny wymiar tejże polityki. Natomiast faktem jest, że nawet jeśli ta matka wypracowała tylko charaktery dzieci, zachowała cały skarbiec postaw moralnych swojego serca i rozdała tym dzieciom, to nawet jeśli ona nie ma w ZUS-ie wysokich notowań, to ma to wysokie notowanie u swoich dzieci. Matka wielodzietnej rodziny nigdy nie umiera z głodu. dzieci, które są dobrze wychowane, nigdy nie pozwolą matce, nawet bez polisy ubezpieczeniowej, cierpieć. Więź między rodzicami i dziećmi jest tak bogata w rodzinach wielodzietnych, że można spokojnie pomyśleć, że, iż rodzice mogą patrzeć z nadzieją na przyszłość. I nie w ubezpieczeniach formalnych, ale w zabezpieczeniu serca tkwi przyszłość tego rodzicielskiego trudu.
I mamy kolejny telefon. Proszę, słuchamy.
No tu Maria z Zachodniopomorskiego.
Prosimy bardzo. Prosimy.
Tu Maria z Zachodniopomorskiego.
Prosimy, można już mówić, Pani Mario.
Tylko najpierw trzeba włączyć radio.
Chciałbym pozdrowić przede wszystkim księdza biskupa. Tak, chciałbym...
Pani Mario, najpierw wyłączmy radio. Ona nam prosimy mówić do telefonu, tak, ale najpierw musimy wyłączyć radio, ponieważ ono przeszkadza i pani, i nam. Wyłączymy całkowicie radioodbiornik.
Dociera do nas.
Tak.
Pozdrowić przede wszystkim księdza biskupa i podziękować serdecznie za chrzest mojego dziecka, córki z Drabna. Ksiądz biskup był u nas. Akurat ksiądz Cyrulik prowadził i ksiądz biskup moje dziecko chrzcił. I do czego dochodzę? Że moje dzieci ja nigdy nie zmuszałam do kościoła. Tylko bywałam w szkole podstawowej, kształciłam, widzieli jak ja się modliłam z rodziną. W tej chwili są na obczyźnie, wyjechali do Anglii i też kontynuują chrześcijaństwo. Modlą się, chodzą tam w Anglii do kościółka, przesyłają różne pozdrowienia, a przede wszystkim chciałam właśnie pozdrowić księdza biskupa Stefanka
bardzo
za udzielenie chrztu.
Bardzo dziękuję. Ja pamiętam nawet, Pani Mario, te wspaniałe róże, które delegacja na granicy między Chosztnem a Drawnem przywiozła, żeby mnie tam przywitać, jak jechałem do Was, bo to była taka bardzo uroczysta wizyta. Często bywałem tam w parafii u księdza Józefa Cyrulika. Ale tym razem to była bardzo uroczysta forma, bo wizytacja kanoniczna. Drawno było zwarte, miało piękną tradycję również przywiezioną z terenów wschodnich. Tak. I wiem, że każdy z duszpasterz, który tam pracował, cieszył się dużym szacunkiem. Bardzo dziękuję, Pani Mario.
To ja Bóg zapłać i bym chciała...
Już nie mamy połączenia z panią Marią, ale mamy może kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
Maria wieków. Zawsze. Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze. Prosimy. Kto do nas mówi?
Z tej strony kłania się ksiądz Marcin z Poronina, a teraz z Krakowa. Może ksiądz biskup, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam księdza biskupa.
A cóż to wola Boża przyniosła do Krakowa,
Marcin? Tak, wola Boża tak przyniosła do Krakowa, więc teraz duszpasterzujemy w Krakowie, w Nowej Hucie. Takie po prostu tylko do tej audycji także, bo ksiądz biskup bardzo pięknie mówi na temat po prostu wychowania w rodzinie, na temat przede wszystkim i dzieci, młodzieży, takie wrażenie po prostu też jakoś kateetyczne, że najważniejszą rzeczą jest, oprócz tego, że my jako księża, kapłani po prostu wychowujemy dzieci, to także i myślę, że najważniejsze jest to wychowanie w domu rodzinnym, bo tam się po prostu wszystko zaczyna i otoczenie troską życia to jest także otoczenie troską tego życia duchowego właśnie od samego początku, a więc od pierwszego znaku krzyża, od pierwszej modlitwy i później pokazania dziecku przede wszystkim całego roku liturgicznego w domu rodzinnym. I myślę, że to też jest taki ważny aspekt tego właśnie dbania o życie, ale to też religijne i duchowe po prostu młodego człowieka.
Bardzo dziękuję, ślicznie dziękuję też za przypomnienie naszych wspólnych chwil, które mieliśmy okazję między innymi przy błogosławieniu małżeństw w Poroninie, małżeństwa. ale też i z wizytą u naszych znajomych. Tam były właśnie te tematy rodzinne często podejmowane. Ksiądz Marcin pozwoli, że pozdrowimy wspólnie gazdę Jana z Majerczykówki, z jego piękną rodziną i z najmłodszym wnukiem Kacprem i życzymy mu, żeby tych wnuków jak najmniej, skoro się doczekał również trojaczków spośród swoich wnuków. Pozdrawiam Podhale, pozdrawiam Kraków i Nową Hutę.
I kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Stefanka, naszego duszpasterza z Jeżyli Łomżyńskiej, Barbara z tej strony z Podwyszkowa. Bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam, jestem bardzo wzruszona. Nie wiem, czy ksiądz biskup pamięta, kiedy w świętej rodzinie w Wyszkowie było przywiezienie relikwii świętej Joanny Beretta Molla. Wtedy moja rodzina właśnie nieśliśmy te nasze święte relikwie świętej Joanny. Nie wiem, czy ksiądz biskup pamięta właśnie.
Pamiętam, jak czekaliście państwo przy wejściu do kościoła tak. Przepiękną gromadką. Obiecaliście mi, że zaprosicie do siebie tam na wieś.
Czekamy my właśnie na księdza biskupa.
I nie mogę się doczekać. Chyba przywieziemy jakieś następne relikwie, bo inaczej się nie spotkamy. Ja pamiętam dokładnie tę scenę, tym bardziej, że osoba świętej Joanny Beretta Molla jest mi tak bliska, ale wtedy ksiądz Kazimierz, kochany duszpasterz, zorganizował to bardzo pięknie i grupa, to znaczy rodzina państwa była tutaj w tym wypadku znaczącą. Ja tam posłałem jakieś znaki pamięci.
Tak, dostaliśmy wszystko.
Żeby się między nami więź nie zagubiła, nie rwała, ale czekam na zaproszenie.
No, to już od tej chwili mogę serdecznie zaprosić, na pewno mąż do tego zaproszenia się dokłada. I właśnie co chciałam powiedzieć? Tak jak ksiądz biskup wcześniej powiedział, że inwestycja w dzieci to jest najlepsza inwestycja. Tak, my mamy z mężem, no ja urodziłam 10 dzieci i dzieci staramy się wychowywać właśnie w wierze i miłości do Boga, do człowieka i nawzajem właśnie tutaj w rodzinie. Staramy się kontynuować i prowadzić taką rodzinę pełną miłości. Nie wiem, czy nam się to uda, ale na pewno z pomocą Bożą będzie. Będzie i taka ta inwestycja w te dzieci jest pełna.
Pani Barbaro, a czy pani pamięta, jak ja wtedy zauważyłem, że najstarsza córka to swoją chyba siostrzyczkę miała na rękach.
Tak, najmłodszą swoją siostrzyczkę
tak,
miała.
Jak ona poważnie tak. Wyglądała. Ja byłem przekonany, że to jest w pełni przygotowana do obowiązków małżeńskich dama, chociaż to jeszcze przecież młodziuteńka dziewczyna.
Tak, ona w tej chwili ma 17 lat, także jeszcze ma trochę czasu.
Ale przez to, że ją mama wprowadziła bezpośrednio w takie obowiązki, przez tą przemiłe. A po drugie, no dała okazję, miała kogo wychowywać. Wyglądała tak poważnie, że była bardziej dumna nawet z tej siostrzyczki niż może jej mamą, bo mama patrzyła na całość, żeby to równo szło, a ona była tylko zajęta opieką o najmłodsze.
Tak właśnie, bo między nimi jest ogromna więź. One nie dadzą sobie nawzajem, żeby jedno drugiemu zrobiło krzywdę. Jest między nimi taka więź wielkiego rodzeństwa, wielkiej miłości. I my to jeszcze tak właśnie, co chcę właśnie powiedzieć, że pomaga nam w wychowaniu dzieci domowy kościół. Co właśnie chciałam tak najbardziej podkreślić, bo tam uczymy się, jak przekazywać miłość, jak przekazywać wiarę do dzieci nawzajem do siebie, do nas, do rodziców. Właśnie ja kiedyś, jak byłam jeszcze taką młodą dziewczyną, nas była w domu czwórka i zawsze chciałam mieć dużą rodzinę. Mój chrzestny miał właśnie 8 dzieci i ja u nich często przesiadywałam. Ja byłam już najmłodsza i moja starsza siostra była ode mnie 8 lat starsza i zawsze byłam w domu sama. To mi było takie właśnie, taką tak mi było samotnie, tak mi było głucho. I kiedy tam do nich właśnie chodziłam, to mi się podobało. I właśnie ja męża mam też z wielodzietnej rodziny i była też w domu siódemka i jestem Bogu wdzięczna właśnie, że takiego człowieka postawił mnie Bóg na mojej drodze. Także inwestycja w dzieci to nie jest zmarnowany czas. Ja w tej chwili też 17 lat już siedzę, można powiedzieć, w domu, bo nie pracuję, jestem na urlopie wychowawczym i nie jest to dla mnie zmarnowany czas. Także to jest dla innych rodziców, jeżeli boją się mieć więcej jak jedno, to przysłowiowe dziecko, to jest, to nie ma obaw w tym. Ilość dzieci nie przeszkadza w niczym, moim zdaniem. W niczym. Żeby wychować dzieci, to nie jest wielka, nie wiem, jakaś, jak to określić, żeby wychowywać dzieci, to wcale nie potrzeba nie wiadomo jakich wysokich gór.
Ani wielkich wykształconych tytułów, ani jakichś nadzwyczajnych
zabiegów.
Ja
mam tylko wykształcenie zawodowe i nie przeszkadza to mi w ogóle w wychowywaniu dzieci.
Ale dlatego szerokie sięgnięcie do tradycji, do kontaktów rodzinnych, a poza tym przecież Państwo funkcjonujecie właśnie i w kościele domowym, czy tak. To jest uniwersytet. Kościół domowy to jest uniwersytet i to permanentny, stały. To nie jest tak, że 5 lat i dyplom magisterski już do książek nie zaglądam. To jest regularne wchodzenie w prawdę Bożą, w Pismo Święte, przede wszystkim w inne rodziny. Przecież na spotkaniu kręgu ile wzajemnego dobra przepływa z jednej wspólnoty do drugiej. Więc proszę Panią, to jest, my nie mamy indeksów i nie pod dyplomów rektorzy nie podpisują nam po iluś tam latach wspólnych spotkań z rodzinami w ramach kościoła domowego, a przecież to jest naprawdę uniwersytet.
To jest wielki uniwersytet, właśnie wychowanie człowieka, drugiego człowieka. Nie potrzeba wielkich szkół kończyć, żeby właśnie wychowywać dzieci. Także to tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję Pani Barbaro. Pozdrawiam całą rodzinę, męża, no i tą najstarszą damę, która się tak bardzo pięknie wtedy opiekowała, wszystkie dzieci i Waszego kochanego Kazimierza, księdza kanonika Wądołowskiego i jego dzielnych współpracowników.
Pani Barbaro, dziękujemy szczególnie za przywołanie naszej wspólnoty kościoła domowego, w której też razem z moją żoną Anią jesteśmy od kilkunastu lat. Zresztą gospodarze tego cowtorkowego spotkania również Elżbieta i Leszek Polakiewiczowie. Więc jest to najlepszy dowód na to, że tak myśląc o wszystkich słuchaczach, o tym, że szukając tego, gdzie szukać tego źródła i miłości, i jedności w małżeństwie i rodzinie, to jest właśnie za wszelką cenę i wbrew temu, co słyszymy wokół siebie, szukania źródła i szukania jedności właśnie poprzez wspólne trwanie męża i żony, całej rodziny we wspólnocie właśnie. To jest, jak się wydaje, ten ruch, ta okazja, która formuje i kształtuje jednocześnie innym rytmem, z innym rytmem, nierównomiernie, nie tak samo prędko, ale formuje i męża, i żonę właśnie. To jest, także tą drogą dziękujemy za przywołanie naszego ruchu wspólnego i zapraszamy serdecznie wszystkich do wspólnoty.
I pani Basiu, ja również dziękuję jeszcze za takie dopowiedzenie, które tutaj może tak niespecjalnie u pani wyszło, że czasem czwórka dzieci to może być za mało. Po prostu zawsze powinniśmy wsłuchiwać się w głos Pana Boga i dla każdej rodziny ta liczba jest inna i czasem czwórka, czasem szóstka może być za mało, bo może Pan Bóg chce dać tego siódmego, który właśnie ma być taki potrzebny. Także to myślę, że wsłuchiwanie jest zawsze potrzebne. A drodzy Państwo, ponieważ zbliża się godzina 23, jak zawsze o tej porze, po krótkiej chwili muzyki podamy ogłoszenia.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Pierwszy list do Koryntian. Świętemu Augustynowi miłość.
Radności, czym sukces i czym wielka sława, gdy w życiu nie ma się miłości.
Czym dom pachnący goździkami, czym domu pobielone ściany, gdy brak miłości między nami, gdy się w tym domu nie kochamy.
Jeśli
drodzy Państwo, właśnie minęła godzina 23:02. Jeśli przygotowali sobie Państwo coś do pisania, to prosimy teraz zapisać ważne informacje.
Troska o życie rozpoczyna się w rodzinie, rozpoczyna się w małżeństwie. Dlatego zapraszamy wszystkich na rekolekcje, spotkania małżeńskie. Rekolekcje dla małżeństw bez względu na wiek. Dla młodych, tych dojrzałych i starszych, bez względu także na staż małżeński i problemy, które są w rodzinach. Rekolekcje, czyli spotkania weekendowe, które uczą komunikacji, dialogu, które pozwalają lepiej porozumiewać się i zrozumieć siebie w małżeństwie. To rekolekcje, które trwają najczęściej od piątku, popołudnia, do niedzieli, do godziny około 15. I najbliższe terminy tych rekolekcji to dni 25-27 września w Bydgoszczy. I tutaj zgłoszenia przyjmują telefonicznie Państwo Aleksandra i Piotr Broda pod numerem telefonu 052 342 2038. Powtórzę, 052 342 2038. To rekolekcje w Bydgoszczy. Kolejne terminy to weekend od 2 do 4 października w Krakowie. I zgłoszenia przyjmują Państwo Edyta i Jakub Choczewscy, numer kierunkowy 012 i numer 413 86 20, 012 kierunkowy 413 86 20 i w tym samym czasie, 2-4 października w Poznaniu, Państwo Iza i Maciej Organistowie przyjmują zgłoszenia chętnych do udziału w tych rekolekcjach pod numerem telefonu. Kierunkowy w Poznaniu 061 i numer 822 95 83. Powtórzę, 061 822 95 83. Te rekolekcje mają już swój grafik, także na kolejne miesiące, do grudnia włącznie. Wszystkie szczegóły też można znaleźć oczywiście na stronach internetowych www.spotkaniamalzeńskie.pl www.spotkaniamalzeńskie, pisane jednym ciągiem, bez polskich znaków oczywiście, .pl. Zapraszamy serdecznie do udziału.
I drodzy Państwo, jeszcze zapowiedź kolejnych audycji dla małżonków i rodziców. Już za tydzień, 22 września, temat "Czy człowiek wierzący potrzebuje nawrócenia?" przybliży nam ksiądz Bogdan Kwiecień. Natomiast 29 września, już wspomniany ojciec Zbigniew Ptak, kustosz sanktuarium w Leśniowie, przybliży nam temat "Dlaczego warto odmawiać przysięgę małżeńską?". Zapraszamy na te najbliższe audycje.
Audycja dla małżonków i rodziców.
I kontynuujemy dzisiaj nasz temat "Otoczmy troską życie". Przybliżył nam ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek, pasterz Kościoła Łomżyńskiego, członek Prezydium Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. I mamy telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Skoro mamy księdza biskupa Stefanka na antenie, nie sposób, żeby Polonia się nie odezwała. Tym razem Polonia z Houston, z Teksasu.
Czy można się pani
witam
przedstawić?
Witam serdecznie Halina Doll.
Dziękuję.
I witam serdecznie księdza biskupa zawołaniem biskupiem in omnibus Christus. Skoro ksiądz jest oczywiście z Towarzystwa Chrystusowego, to tym bardziej przyjemnie jest mi powitać w imieniu naszej Polonii tutaj w Houston i przyłączyć się może paroma słowami tylko do tej dyskusji. Oczywiście mówili Państwo i ksiądz biskup o wychowaniu, tak jak ksiądz Marcin, o wychowaniu duchowym. No cóż, ten problem ten w Polonii, prawda, jest bardzo taki głęboki i należy bardzo być wrażliwym. Jak prowadzić dzieci i młodzież właśnie, które tutaj były urodzone, które tutaj się wychowały. No daję przykład. Ja nie mam własnych dzieci, ale mam swojego siostrzeńca, który dzięki właśnie, przykład chyba dzięki wychowaniu, na pewno dzięki wychowaniu katolickiemu, dzięki naszemu kołosiowi w Houston, pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, dzięki właśnie wizytującym księżom chrystusowcom i również dzięki księdzu biskupowi, który był u nas na rekolekcjach, wskazał nam piękny kierunek właśnie dla Kamila do pójścia na studia właśnie do Torunia. Ta myśl była kultywowana, dyskutowana przez dość długi okres czasu, bo około 2 lat. Ale właśnie wspominając również takie wspaniałe słowa ojca dyrektora Rydzyka, że szkoła toruńska wychowuje do życia wiecznego. To był taki moment, że my jako wychowujący Kamila, same kobiety niestety, powiedzieliśmy sobie, no cóż, to jest to miejsce, teraz należy się starać i wymodlić, omodlić tą, nie tylko ten pomysł, ale cały ten właśnie okres, żeby go przygotować do tego, bo tak jak wspomniałam, młodzież amerykańska jest inna od polskiej, jest więcej pokus, jest więcej ścieżek, na których mogą pobłądzić i to wychowanie w każdej parafii polonijnej jest niezwykle ważne i rodzice, krewni, znajomi muszą być uwrażliwieni właśnie na ten fakt. Tu jest tak inna kultura, która nie jest kulturą naszą, nie jest kulturą katolicką, nie jest kulturą prorodzinną. Sami też wiemy z wiadomości, jaka jest kultura obecnego prezydenta, jakie wiadomości płyną z odbiorników telewizyjnych, z radia i tak dalej. I dosłownie z każdego nagłówka gazety. Więc wydaje mi się, że to wychowanie duchowe, ta troska o właśnie o to życie nie tylko zaczyna się w dzieciństwie, ale chyba również musimy tutaj kontynuować poprzez te lata takie najmłodsze, kiedy ten młody człowiek się właśnie kształtuje. Także chciałam to po prostu dodać i jeszcze raz podziękować księdzu biskupowi za tę wspaniałą audycję, za rozmowy niedokończone i za to nigdy nie kończące się wychowanie naszej młodzieży i tej nigdy nie kończącej się troski i miłości.
Bardzo dziękuję pani Halino, wszystko mnie wzrusza, zwłaszcza, że pamiętam dokładnie te dyskusje poza konferencjami, bo akurat wspólnota w Houston tym się odznacza, że spotkania w kościele, konferencje, homilie, msza święta i tak dalej przenoszą się potem poza kościół i bardzo bogate, różne środowiska, ale właśnie akurat Houston ma pod tym względem bogatą polską reprezentację i pamiętam dokładnie dom pań, państwa. Natomiast zapamiętać moje biskupie zawołanie, to już jest naprawdę jakaś szczególna dla mnie. Myślę, że nadzieja, iż to in omnibus Christus przede wszystkim, we wszystkim, również w modlitwach pań gdzieś tam się pojawia i liczę na tę pamięć w modlitwie, pozdrawiając wszystkich. A Kamil na pewno wyrośnie na dzielnego Polaka i będzie służył swoją wiedzą i swoim samodzielnym myśleniem również tej nowej ojczyźnie. Przecież prezydenci zmieniają się co 4 lata. Teraz krzyczą obywatele amerykańscy, że im się nie podoba, przecież wybierali. No to niech trochę myślą przy wyborach. Potrzeba Kamilów jak najwięcej, żeby było również stać Amerykanów na mądrego prezydenta.
Prosimy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
kłania się, Krzysztof z Warszawy. Kłaniam się nisko dla księdza biskupa i wszystkich obecnych w studiu. Chciałbym zaproponować pewną teorię, która tłumaczy sytuację zamachu na życie, szczególnie na to życie poczęte. Chciałbym znać również opinię księdza biskupa na ten temat. Chodzi o to, że wiadomo jest, że rozpad rodziny postępuje równo z taką tendencją, jaką jest niezależność kobiety. Im kobiety stają się bardziej niezależne, tym bardziej wzrastają jej wymagania i tym rodzina bardziej się rozpada. Mężczyzna po prostu staje się po prostu niepotrzebny, coraz mniej jej potrzebny w życiu, w związku z czym ta jej władza, jaką ma nad mężczyzną, władza psychiczna, tą władzę psychiczną nie stosuje do zacieśnienia trwałych więzi rodzinnych z tym mężczyzną, ale raczej do agresji przeciwko temu mężczyźnie. Sprawia to, że i mężczyźnie ta kobieta przestaje być potrzebna. Czyli sytuacja, rozpad rodziny następuje w wyniku takich działań, które są obliczone na to, aby mężczyzna nie był potrzebny kobiecie, a co za tym idzie również i mężczyźnie, również i kobieta. Tutaj powiedzmy następuje ta cała demoralizacja. Ale jakie remedium powszechnie zdobywa się na tą sytuację? Nie ma żadnych działań, które by zmierzały do odwrócenia tej tendencji. A wręcz przeciwnie, różne kongresy kobiet, różne kobiety dla demokracji. Nie da się ukryć, że znaczy jest oczywiste, że istnieją centra międzynarodowe, które są zainteresowane i finansują właśnie tego typu działania zmierzające jeszcze bardziej do tego, aby kobieta stawała się bardziej niezależna, aby mężczyzna był jej niepotrzebny w życiu do działania. Jeżeli kobieta wykorzystuje swoją władzę psychiczną nie do zacieśnienia trwałych więzi rodzinnych z mężczyzną, ale do agresji przeciwko niemu, czyli wobec wielu mężczyzn, co widać zresztą na ulicach, to sytuacja, w której wspólna więź, głęboka więź uczuciowa między nimi staje się zagrożeniem, stwarza groźbę jakiegoś poważnego urazu psychiki. Tak samo dziecko jest elementem, który zamiast wiązać, staje się elementem burzącym zagrożeniem dla mężczyzny. Jest w sytuacji, kiedy sądownictwo rodzinne jest opanowane przez struktury pedofeminizmu, jak ja to nazywam, to jest wiadomo, że każde dziecko dla mężczyzny oznacza zagrożenie, oznacza wpędzenie go wpłacenie dozgonnego haraczu na dziecko. To jest tak jakby zalegalizowane porywanie. To jest nic innego małżeństwo w tej chwili i dziecko oznacza zalegalizowany kidnapping. Kobieta w swojej niezależności daje sprawę do sądu i ma 100% gwarancję, że porwanie tego dziecka w ten sposób będzie mogła wykorzystywać do wyłudzenia haraczu dozgonnego od mężczyzny. I to jest zagrożenie dla mężczyzny, a nie jest w ten sposób dziecko staje się zagrożeniem dla wspólnej egzystencji, a nie łączy rodzinę. Także moim zdaniem, jedynym remedium na tą sytuację jest przeznaczanie kolejnych sum dotacji państwowych na rzecz, tak zwaną rzecz rodziny. Tymczasem każda dotacja kierowana w tym kierunku oznacza dalsze uniezależnienie kobiety od mężczyzny. Mężczyzna staje się coraz mniej potrzebny kobiecie i właściwie każda dotacja państwa na rzecz rodziny w sumie oznacza pogłębienie kryzysu. A więc jedynym sposobem na uratowanie rodziny i uratowanie życia, aby dziecko było tym elementem łączącym rodzinę, a nie rozsującym wzajemną egzystencję, jest totalny odwrót od wszelkich form zastępowania roli mężczyzny przez instytucje państwa. Wszelkich form dotowania kobiety, które uniezależniają ją od mężczyzny. Żadna, nawet pół złotówki nie ma prawa iść w stosunku rodziny, jeżeli oznaczałoby to bez udziału mężczyzny. Jeżeli to oznaczało, że kobieta staje się niezależna od mężczyzny, bo rolą mężczyzny jest właśnie zapewnienie fundamentów egzystencji, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i możliwości wychowania. Jeżeli państwo będzie to robiło zamiast mężczyzny, to ona będzie wdzięczna państwu, a nie mężczyźnie. Mężczyzna pójdzie na bok. Jedynym, kto jest uprawniony do faworyzowania kobiety ze względu na jej płeć, jest mężczyzna, nie państwo. Dlatego tylko jedynym ratunkiem dla rodziny jest przywrócenie roli mężczyzny, która przez organizacje międzynarodowe, lewactwo została zdegradowana i w całym jest degradowana nadal.
Panie Krzysztofie, rozpoczęliśmy właściwie duże sympozjum na temat roli ojca i relacji między mężem, żoną, mężczyzną, kobietą w rodzinie. Pan szeroko, chociaż mówię, wypowiedź jest kompletna od początku do końca i wniosek końcowy jest postawiony tak, jak pan to zredagował, dla nas bardzo przejrzysty. Można tak powiedzieć krótko, pozwólcie mężom zarobić tyle, bo to się nazywa płaca rodzinna, żeby on mógł utrzymać rodzinę i wtedy jego rola w sposób właściwy będzie się kształtować tak w relacjach z żoną, jak i w relacjach z dziećmi. Faktem jest, że mąż pozbawiony pracy, bezrobotny, bo to jest jeden z ubocznych skutków bezrobocia. Ilu to mężczyzn bierze zwolnienie na wychowanie dzieci albo bo powiedzmy ma bardzo niskopłatną pracę, żona akurat chwyciła coś lepszego i wtedy on bierze się za opiekę nad domem, a ona przynosi więcej pieniędzy i tak dalej. To jest duży temat, ale myślę, że moja sąsiadka, bo tu siedzimy w studio, także mam tu obok panią Anię, moja sąsiadka, czyli pani Ania, będzie chyba chciała coś podpowiedzieć. ponieważ w tym wydawałoby się przejrzystym schemacie, który u pana Krzysztofa bardzo ładnie zabrzmiał, są tam w środku takie małe niebezpieczeństwa, może nawet większe niebezpieczeństwa, które nazwałbym zmaganiem się między autorytetem ojca i matki, czy mężczyzny i kobiety, i to zmaganie na poziomie właśnie ambicjonalnym, czy na poziomie dosyć czytelnym, ale jak na duchowość małżeńską dla nas zdecydowanie za mało skutecznym. To z mojej strony taki wstęp do odpowiedzi. Pani Aniu, ja bardzo proszę, ty patrz, że pani jest poradni, tutaj ma na pewno pod tym względem sporo doświadczenia.
Pan Krzysztof tutaj, myślę, też jakby, mam wrażenie, mówił z własnego doświadczenia i z jakimś takim też bólem, być może, że sam takich trudnych sytuacji doświadcza, ale myślę, że jest prawdą to, co pan Krzysztof tutaj nam próbował przedstawić, że mężczyzna głęboko cierpi z powodu uniezależniania się kobiety, z powodu tego, że ona jakby nie chce być zależna od mężczyzny i chce być samodzielna. Natomiast ja myślę, że tak samo z tego powodu głęboko cierpią kobiety. Jakby jest ten ruch, zaczął się już dawno, emancypacji kobiet, wyzwolenia kobiet i stania się samodzielnymi, ale tak naprawdę on uderzył też głęboko w kobiety, które są po prostu nieszczęśliwe, nie mogą spełniać swojego powołania. Także myślę, że tu zawsze są te dwie strony, także tak samo jak jest wielu mężczyzn, którzy z tego powodu cierpią, kiedy ich żony chcą być niezależne i nie chcą potrzebować męża. Tak samo w drugą stronę jest wiele kobiet, które z tego powodu cierpi i których mężowie już nie potrafią przejąć tej roli ojca. Także na pewno jest to taki nurt społeczny, który tutaj nas, no, wszystkich obejmuje, który uderza i w kobietę, i w mężczyznę, i w samą rodzinę, w samo jej sedno.
I pani Aniu, przepraszam, małżonek, może jeszcze chce się odezwać, bo weźmy jeszcze pod uwagę te inne wymiary rozbijania więzi między mężczyzną i kobietą, które dzisiaj są bardzo lansowane, czyli wszystkie homoseksualizmy, wszystkie singlowskie formy luźnego korzystania, już nie powiem o tej prymitywnej formule, chcesz wypić piwa, to nie musisz kupować browaru i tak dalej, i tak dalej. To nie jest przypadek i echo ze słów pana Krzysztofa, które do nas dociera, ono jest w tej chwili multiplikowane, to ono otrzymuje ten kierunek myślenia, otrzymuje jeszcze wzmocnienie właśnie przez lansowanie pełnej niezależności społecznej, a więc zaniechanie ślubów, mieszkanie, tak zwana kohabitacja, kohabitant, partner. Nawet w samym słownictwie nie ma mąż, żona, bo w tym słowie więź od razu się jawi. Treść, cała zawartość więzi się pojawia. Partner to jest taka chwilowa umowa, którą w każdej chwili można odwołać i tak dalej. Więc i w języku, i w obyczajach, i w tych wszystkich nawet w formach rozrywkowych. Proszę sprawdzić takie typowe, jak ja to mówię, na tony sprowadzane z Hollywood amerykańskie filmy rozrywkowe. Jak często tam występuje kobieta, w tej chwili kobieta, która kwalifikuje się pełną sprawnością męską w zakresie tężyzny fizycznej, sprytu, agresji, odwagi, tej odwagi, nazwijmy to, walecznej. Już nie powiem, że i w sporcie się próbuje nawet boks kobiecy wprowadzać i tak dalej, żeby wyrwać kobietę i mężczyznę z tego wzajemnego zaadresowania. To nie jest zależność natury administracyjnej, tym bardziej ekonomicznej. To jest zależność osobowościowa, ale to nie jest zależność, gdy patrzymy na to od strony Bożej, która miałaby krępować, tylko to jest udział, współudział. Jeżeli my chcemy być razem, to my oczywiście jesteśmy zależni, podanie ręki drugiemu człowiekowi uzależnia mnie, ale jeżeli się nie uzależnię, to mu ręki nie podam. Przytulenie do siebie nawzajem dwojga ludzi, to już jest uzależnienie, prawda? Jest przestawienie języka i to przestawienie bardzo, bardzo niszczy więzi rodzinne.
Ja myślę, że warto jeszcze dopowiedzieć. Wpatrujemy się często razem z Anią i żoną u nas w domu, wiszącą na ścianę ikonę świętej rodziny właśnie, czyli tam, gdzie widzimy tą jedność, bo tu, o tym też mam wrażenie mówimy, o tym, że tutaj tą nadrzędną wartością jest ta jedność męża i żony, ich jako małżonków. Tylko w tej relacji jest ta prawdziwa jedność i ona właśnie na wzór świętej rodziny ma być budowana i wszystko to, co podpowiada, żeby z tą jednością walczyć, po prostu jest złe. I tak wydaje mi się jako pewien obraz i kontrast naszych rodzin w kontekście świętej rodziny musimy na to patrzeć.
I mamy już kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Barbara z Warszawy. Z wielką radością słucham audycji. Pozdrawiam księdza biskupa, który jest dla mnie wielkim autorytetem. I z przyjemnością słuchałam teraz panią, która z nutką taką radości, a nawet może i zazdrości wypowiedzi pani, która mówiła o swojej rodzinie, dużej rodzinie dziesięcioosobowej. Ja natomiast chciałabym poruszyć temat małżeństw, które nie mają dzieci albo mają jedno dziecko i to jedno dziecko mają nie z własnego wyboru. I jakby nie mają na to wpływu, muszą tą sytuację zaakceptować, muszą przyjąć ten krzyż i jakby przez całe życie muszą z tym krzyżem iść. Ktoś mi kiedyś powiedział, mam jedno dziecko, córkę, już teraz dorosłą, że powinnam się cieszyć, że mam chociaż jedno dziecko, bo są małżeństwa, które nie mają dzieci. Natomiast dotyka mnie bardzo, jak ta sytuacja oceny innych tych małżeństw jest jakby taka niepozytywna. Mówi się najczęściej, że te rodziny nie chcą otworzyć się na przyjęcie dziecka, że jakby 2+1, że jakby promują to. A uważam, że, znaczy tak mi się wydaje, że w większości tak nie jest. Na pewno może ktoś z wyboru, ale dużo chyba małżeństw jednak nie z wyboru, tylko z danej sytuacji, jaka ich spotkała. I tak chwilami nieraz myślę sobie, że dźwigamy jakby taki podwójny krzyż. Krzyż po pierwsze zaakceptowania tej sytuacji, a po drugie oceny innych, bo nie są te małżeństwa, jakby są w ocenie, że dla wygodnictwa. I to taka, ta ocena bardzo mnie boli, bo dotyka to mnie również, może innych również. I chciałabym ten problem też zasygnalizować, że jeśli małżeństwo ma jedno dziecko, to nie zawsze jest to wybór tego małżeństwa, a jest to duży krzyż, który trzeba nieść, zaakceptować i jakby żyć z tym, że widocznie tak Pan Bóg chciał. No to tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Bardzo dziękuję Pani Barbaro. Taki głos potrzebny. Ja już w moim wprowadzeniu zasygnalizowałem, że jedno dziecko czy brak dzieci to nie znaczy egoizm małżeński. Tu trzeba z dużym dystansem, ale właściwie wrażliwością podchodzić do samego faktu. Z doświadczenia wiemy, jak trudno niekiedy w małżeństwie doczekać się dziecka i myślę, że ten krzyż, o którym Pani wspomniała, ten drugi, czyli pewnego rodzaju piętno społeczne, można by aż takim ostrym słowem to nazwać, to jest oczywiście też problem kultury, życia społecznego, wyrobienia. Ludzie, którzy głębiej patrzą, nigdy nie będą w sposób prymitywny oskarżać sąsiada czy sąsiadkę za to, że ma jedno dziecko, ale ten krzyż społeczny, on jest w pewnym sensie wkładem duchowym w to wszystko, co zostało zaniedbane przez rodziny egoistyczne. Zawsze sobie można pomyśleć, jest ileś małżeństw, które zrezygnowały z misji rodzicielskiej, a nawet targnęły się na życie swoich dzieci. Są takie małżeństwa. Jest taka część małżeństw, które ulegają temu przestawieniu kolejności. Najpierw się urządzimy w miarę wygodnie, a więc zdobędziemy jakieś pewne warunki i dopiero potem zaczniemy dzieci rodzić i tak dalej. Otóż te małżeństwa, które dźwigają krzyż, najpierw ten, który każe im rezygnować z następnego dziecka, bo nie można. I jeszcze do tego jest ocena społeczna nieprzychylna. Te małżeństwa w pewnym sensie, bo to się w rachunku duchowym, wewnętrznym u Pana Boga, te rzeczy bardzo pięknie bilansują. Można spokojnie takie intencje w swoich modlitwach, w swoim odniesieniu się również do drugich z takim wyrozumieniem. Nie dziwić się, że tak mnie na skróty oceniają. To właśnie w tym bilansie te małżeństwa wyrównują egoizm, stają się w tej kapłańskiej posłudze, każda rodzina pełni tą potrójną rolę, uczestniczy w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Chrystusa uczy wiary, przekazuje wiarę, składa ofiarę i wielbi Boga, to jest ta misja kapłańska i służy drugiemu człowiekowi, to jest królewskie zadanie. Otóż w tej kapłańskiej misji uwielbienia Boga i składania ofiar, właśnie w tym wypadku to jest ta konkretna hostia, którą składają na ołtarzu tacy małżonkowie. I trzeba by w tym duchu pogłębiać również myślenie o sobie, a nawet odbieranie tych niekiedy bolesnych ciosów ze strony otoczenia. Pani Barbaro, bardzo ważny temat. Niechby on zamknął nasze rozważania, ponieważ zbliża się czas, tak ojciec Waldemar przynajmniej surowo nam przykazuje, a on rządzi w tej chwili nami i to w sposób bezlitosny, jeśli trzeba, to suwak w dół i już nas nie ma na antenie.
Musimy... Ale póki co jeszcze jesteśmy, księże biskup.
Musimy się z tym liczyć, bo tam ma suwaki, a mnie tutaj. Więc ojcze Waldemarze, oddajemy głos i tak, zaczynamy przygotowywać się do modlitwy.
Do modlitwy. Za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia, kompleta. Przygotujmy sobie brewiarze, przypomnijmy numery strony, na których znajdują się teksty naszych modlitw.
Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciustrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciustrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze. Jak dobrze jest dziękować Ci, śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze.
Jest już godzina 23:34. Słuchamy Radia Maryja. W Radiu Maryja czas na naszą modlitwę na zakończenie dnia.
Drodzy Państwo, podajemy informacje o numerach stron w modlitewnikach Liturgia Godzin. I tak w tomie czwartym, hymn Przyjdź do nas, Panie, z czwartego tygodnia, strona 973, natomiast w wydaniu skróconym 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, strona w tomie czwartym 983, natomiast w wydaniu skróconym 1179. Responsorium i pieśń Symeona, strona 984 w tomie czwartym i w wydaniu skróconym 1169. Antyfona końcowa, Witaj Niebios Królowo, w tomie czwartym 974, w wydaniu skróconym 1171.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz w ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Chwilę rachunku sumienia. Stajemy przed Bogiem z dziękczynieniem za dzień przeżyty, za łaski, które zabezpieczył Chrystus dla nas na dzień, który przeżyliśmy, a równocześnie w sposób szczególny dziękujemy za wszystkie spotkania, które od rana stały się naszym udziałem. Każda osoba, każdy człowiek przy nas to Boża obecność, to Boży list przysłany, to Boże zadanie, nawet wtedy, kiedy ono było wyjątkowo trudne i może trzeba będzie do niego wrócić, bo przyniosło nam jakieś obowiązki nowe. Stajemy w takim rozliczeniu i przez chwilę zastanawiamy się nad stanem naszego sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada
i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnił pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjmij moje błaganie,
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladują mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twoich dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Czytanie z listu świętego Piotra. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
Witaj, niebios królowo.
Witaj, Pani aniołów. Witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Amen.
Amen.
Kto się modlił?
Modliła się Krystyna z Bydgoszczy. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Pozdrawiam wszystkich w Radio Maryja i Ojca Prowadzącego. Błogosławionej nocy życzę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Krystyna, dziękujemy również i też pozdrawiamy wraz z naszymi gośćmi, z księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem oraz państwem Wiśniewskimi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.